Troszkę już brat Piotr mnie przedstawił, tak jak wspomniał, bardzo się cieszę, że już nasty rok z rzędu mam ten przywilej, żeby znaleźć się wśród Was, abyśmy mogli wspólnie rozważać Słowo Boże. Chciałem Wam przekazać bardzo serdeczne pozdrowienia. Przez już dłuższy czas jestem w tej chwili w Leżachowie i tamten zbór, moi teściowie, oczywiście moja żona, a szczególnie moja córka Sabina, wszyscy prosili, żeby przekazać Wam życzenia, wielu łask i błogosławieństw Pańskich. Dziękuję bardzo. Otóż chciałbym, abyśmy w dniu dzisiejszym rozważyli temat, który, można powiedzieć, dotyczy pewnego wydarzenia, które jest opisane prawie na samym początku Biblii. Wydarzenia bardzo nieprzyjemnego. Jak doskonale wiecie, już mieliście wiele wykładów, troszkę inaczej one wyglądają niż w zborach. Będę Was również prosił o odczytywanie wersetów, będę zadawał różnego rodzaju pytania, na które mam nadzieję, że będziecie mogli odpowiedzieć, żeby można było razem ten temat omówić. No i takie moje pierwsze pytanie. Jeżeli wspomniałem o wydarzeniu, które jest opisane, no można powiedzieć, w pierwszych rozdziałach Biblii, bardzo nieprzyjemne wydarzenie, to jakie macie skojarzenia? Jeszcze wcześniej. Po Adamie i Ewie? A no właśnie. Ja myślę, że Wy doskonale tą historię znacie, ale my będziemy starali się spojrzeć na to wydarzenie z punktu widzenia Kaina, przeanalizować to, co się wtedy wydarzyło i postarać się wyciągnąć wnioski. Tytuł tego wykładu będzie brzmiał Nauki wypływające ze złego postępowania Kaina. Nauki wypływające ze złego postępowania Kaina. Ktoś mógłby powiedzieć, no czy z czyjegoś złego zachowania i postępowania można się czegoś nauczyć? Czy zdarzyło się Wam, że obserwowaliście czyjeś złe zachowanie i postępowanie i dla siebie wyciągnęliście jakąś dobrą lekcję? Tak?
Czasami są takie przypadki, że można uczyć się na błędach.
No, no właśnie. No, jest powiedziane tak, że najlepiej uczyć się na cudzych błędach, tak? Że ktoś popełni błąd i my już tego nie popełnimy. Chociaż jak życie uczy, tak, człowiek, no i jednak najlepiej uczy się na własnych błędach. Zerknijmy sobie do pierwszej Księgi Mojżeszowej, do 4 rozdziału. I na wstępie, dla przypomnienia, chociaż myślę, że doskonale tą historię znacie, poprosiłbym kogoś, kto by przeczytał nam od wersetu 1 do 15. O, już mamy ochotnika, tak? Proszę bardzo. Tak? Pierwsza Mojżeszowa, 4 rozdział, od 1 do 15, poproszę Cię o czytanie.
Adam obcował żonę swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła, wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem odbiła jeszcze brata jego, Abla. Abel był pasterzem czóz, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył Pana ofiarę z pierworodnej. Abel także złożył ofiarę z pierworodnej trzody swojej i spuszczył. A Pan wierzył na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina, na jego ofiarę nie wierzył. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasadziło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasadziło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, uczynił się tak grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swojego Abla, wyjdź mi na pole. A gdy byli na pole, rzucił się Kain na brata swojego Abla i zabił go. Wtedy rzekł on do Kaina, gdzie jest brat twój Abel? On odpowiedział, nie wiem, czyż jesteś stróżem brata mego? Rzekł, cóżeś to uczynił? Głos krwi brata swego woła do mnie z ziemi. Bądź więc przeklęty na ziemi, która rozwarła paszę swoją, aby przyjąć z ręki twój krew brata swego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da się już prawo swego. Będziesz kłoczem i wędrowcem na ziemi. Wtedy rzekł Kain do Pana. Gdy zwiedzać winę moje, by mógł mi ją odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę odpuścić się przed obliczem twoim. Będę kłoczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. Rzekł Pan do niego, nie, Cokolwiek by zabieg kajności nie wpadną, pomstę poniesie. Położył też Pan na kolejny znak, aby go nie zabiło. Wtedy spotka.
Dziękuję bardzo. Słuchajcie, z tego wynika, kto był starszy? Kain czy Abel?
Kain.
A pamiętacie obietnicę, która była dana troszeczkę wcześniej w stosunku do naszych pierwszych rodziców? Bóg im coś obiecał. Pamiętacie, co im obiecał? Tak? To tak, to jest jedna rzecz, ale coś, co dotyczyło właśnie ich potomstwa. Tak, proszę? Właśnie. I teraz słuchajcie, jak myślicie, kiedy urodził się Kain, co sobie mogła Ewa pomyśleć? Tak? Że to będzie wypełnienie obietnicy. Jak myślicie, co mówiła do swojego syna pierworodnego, do Kaina, wtedy, kiedy zaczął już myśleć, rozumieć? Co mu zaszczepiało? Tak, Słowo Boże. Ale jak myślicie, powiedziała mu, że ona myśli, że to ta obietnica będzie w nim? A no właśnie. Zapamiętajcie to. Syn pierworodny, któremu rodzice od urodzenia mówią, że tak jak my rozumiemy, to Bóg na tobie wypełni obietnicę. I teraz tak. Biblia bardzo króciutko omawia pierwsze te wydarzenia, o których tutaj mówimy, bo w pierwszym wersecie, jak mieliśmy tutaj przeczytane, mamy powiedziane o narodzeniu, a w drugim wersecie, czy to były takie malutkie dzieci, to co dalej mamy tam powiedziane? Jak myślicie, to upłynęło rok, dwa lata? Jak zrozumieliście? To były malutkie dzieci w wersecie drugim? To już są dorośli mężczyźni. Tak, nie wiadomo ile czasu upłynęło, dorośli mężczyźni. Nie wiadomo, drodzy, czy mieli już jakieś liczne rodziny w tym czasie, jak to wyglądało. Nikt z potomstwa nie był wymieniony. A ja tylko wspomnę, bo nie będziemy odczytywać, możecie sobie zerknąć. W wersecie 17, po tych wszystkich wydarzeniach, kto jest wymieniony? Zerknijcie do wersetu 17 tego 4 rozdziału. Kto? Tak, ale tak i żona. A no właśnie, tak? Jest wymieniona już żona, tak? Ale Biblia nic wiele nam nie mówi. W wersecie 3 i 4 mamy powiedziane po wielu dniach, czyli minęło troszkę czasu, kiedy oni zajmowali się swoją działalnością. I teraz może ktoś jeszcze by nam przypomniał, czym się zajmował Kain, a czym Abel? Kim byli? Tak? Proszę bardzo.
Kain zajmował się rolnictwem, a Abel owcami.
Dobrze. Aha. Pamiętajmy o tych ich zawodach, bo to jest bardzo związane z ofiarą, którą oni złożyli. Słuchajcie, czy w Biblii możemy znaleźć jakieś słowa, które mówią o tym, jakimi oni byli ludźmi do tego czasu? Czy jest coś powiedziane, że Kain był zły, a Abel był dobry? Jest tam coś takiego? Tak? Tak. Ale to właściwie dopiero od... Czy coś wcześniej wiemy, że był zazdrosny, czy dopiero jak była ofiara? A no właśnie. Tak. Nic wcześniej nie wiemy. I teraz słuchajcie, spróbujmy zobaczyć, co się zaczyna dziać w momencie, kiedy obydwaj wychodzą z założenia, że trzeba Bogu złożyć ofiarę. Tak? No i teraz tak. Kto przypomni nam, co złożyli? Co złożył Kain w ofierze? Kto pamięta? Proszę.
Jakieś owoce i uprawy.
Tak, czyli owoce i warzywa. Jak myślicie, czy złożył takie najpiękniejsze, czy takie już jak coś spadło z drzewa, podgniło, to on takie złożył?
Tak? Jak już spadło, obojętnie jak zniszczy.
Ja, tak, tak myślisz? Tak? A no właśnie, tak? A no właśnie, słuchajcie, w ofierze Bogu na pewno nie przyszło mu do głowy, żeby złożyć jakieś nieładne owoce, nieładne warzywa, tylko wybrał najpiękniejsze, jakie tylko znalazł, tak? I może było coś ze zboża, bo jest powiedziane, że był rolnikiem. Były to najpiękniejsze rzeczy. Pamiętajmy o tym, bo wydawało mu się, że to będzie bardzo dobra ofiara wobec Boga. A co złożył Abel? Złożył baranka, tak?
Najlepszego.
Bardzo dobrze. Czyli każdy złożył najlepsze rzeczy, które posiadał. No i teraz słuchajcie, spróbujmy sobie wyobrazić, a na pewno pamiętacie, co się dzieje w momencie, kiedy oni z najlepszymi uczuciami składają ofiary, co czyni Bóg? Jak pamiętacie, tak? Tak, czyli Bóg ofiarę baranka od Abla przyjmuje, a ofiarę Kaina nie przyjął. No i teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy wy byście komuś ofiarowali coś, co uważacie za dar swojego serca, coś, co jest najpiękniejsze, a on tej ofiary nie przyjmuje. Jak byście się czuli w takim momencie? Tak, właśnie, proszę. No smutni. Bylibyście zaskoczeni tym faktem, że się, tak normalnie nie przyjął Pan Bóg ofiary. No poczulibyście się odrzuceni, smutni, przygnębieni, tak? I na pewno zadawalibyście sobie jakie pytanie? A no właśnie. Dlaczego, skoro ja ofiaruję coś, co jest najpiękniejsze z rzeczy, które mam, Pan Bóg takiej ofiary nie przyjmuje? No i tak myślę, że gdybyśmy nie znali dalszego ciągu wydarzeń, to byśmy może i współczuli Kainowi i okazywali mu sympatię, że on tutaj się tak stara, a Pan Bóg tej ofiary zupełnie nie dostrzega. No i z pewnością Kain był bardzo zaskoczony tym, że jego ofiara nie została w ogóle przyjęta. No ale teraz, tak jak mieliśmy odczytane, jak myślicie, jakie uczucia zaczęły się pojawiać w jego sercu oprócz pytania dlaczego w stosunku do Boga i w stosunku do Kaina? Tak? W stosunku do Boga co by ci przyszło do głowy?
Do Boga, że on był to, że on był po niemiecku.
Jakie słówko?
No.
Czyli był wściekły, tak. No pojawiła się wściekłość w jego uczuciu, w jego sercu, no bo tak, mam co najlepsze, a nie przyjmuję. No słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że wy na przykład kogoś bardzo lubicie i sobie myślicie, co by mu sprawiło największą przyjemność. Macie jakieś słodycze, bierzecie czekoladę na przykład, taką, którą dla was jest najlepszą, idziecie do kogoś, wręczacie, a on mówi, nie chcę. O, to byście sobie pomyśleli, a czemu? To jest mi bardzo przykro. Dlaczego to zostało przez kogoś w ogóle nie przyjęte? I on odczuwał złość, odczuwał wściekłość, a przede wszystkim, słuchajcie, uważał, że to było sprawiedliwe, że ta jego ofiara została nieprzyjęta? Właśnie. Czyli pomyślał sobie, Bóg jest niesprawiedliwy. Nie potraktował nas tak samo, a ja mu przecież wiernie służyłem. Słuchajcie, czy w tym doświadczeniu Bóg widział, co się dzieje w sercu Kaina, czy nie wiedział, co się z nim dzieje?
Wiedział.
A no właśnie. Czy zostawił go samego na zasadzie, no męcz się teraz, masz problem, twój problem, czy chciał mu pomóc?
Chciał mu pomóc.
I no właśnie. I teraz może przeczytamy, jeszcze bym poprosił kogoś, żeby przeczytał werset 6. Tam jest takie pytanie, które wstawił Bóg Kainowi. Proszę cię bardzo.
Rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze?
Dziękuję bardzo. Tam jest takie ładne słowo, zasępiło się, tak? Czyli zasmuciło się Twoje oblicze. Czyli Bóg zauważył, że Kain się na niego gniewa, odczuwa gniew, tutaj było powiedziane nawet wściekłość może w swoim sercu, i zasępiło się jego oblicze, czyli jego twarz była smutna. Ale jak myślicie, czy Bóg znał odpowiedź na to pytanie, czy po prostu zadał, bo nie wiedział, co się dzieje? Oczywiście. Znacie takie pojęcie, pytanie retoryczne. Bóg zadał to pytanie nie po to, żeby się dowiedzieć, ale po to, żeby Kain zastanowił się tak naprawdę, dlaczego tak jest i co się dzieje w jego sercu. Jak myślicie, jakiej reakcji Bóg oczekiwał od Kaina? Jaka powinna być reakcja po takim pytaniu? No, albo słuchaj, na razie jeszcze jak gdyby nic złego się nie stało, prawda? Jeszcze nic w stosunku do Abla nie uczynił, tak?
A jak to masz?
Tak, no właśnie. Mógł zadać pytanie, co zrobić, żeby ofiara była przyjęta. A najprostsze pytanie, skoro jego ofiara nie została przyjęta, to byłoby jakie pytanie zadać Bogu? Dlaczego? Panie Boże, dlaczego nie przyjąłeś mojej ofiary? No słuchajcie, wydawałoby się to bardzo proste. I już tutaj zobaczcie, jaką cenną lekcję możemy wyciągnąć. jeżeli czasami będziecie nawet nie tylko wobec Pana Boga, ale wobec siebie czynić coś, co nie zostanie przyjęte, to zamiast odczuwać wściekłość, zamiast odczuwać poczucie mieć niesprawiedliwości, co najłatwiej byłoby zrobić? Zapytać się drugiej osoby, dlaczego tak, a nie inaczej zrobiłeś? Tak? Żeby otrzymać odpowiedź na swoje pytanie. No i oczywiście, skoro Bóg takie pytanie zadał, to czy Bóg był zadowolony z tego, co działo się w sercu Kaina? Podobały mu się jego odczucia i to, że jego twarz była zła, a w jego sercu była wściekłość? No na pewno nie. Czyli jaki to miał być sygnał dla niego? Przemyśl, czy dobrze się zachowujesz w takim momencie. I teraz słuchajcie, spróbujmy zastanowić się tak oczywiście bardzo króciutko, dlaczego Bóg postąpił tak, czy ani inaczej. Czy ktoś z was wie? Powiedzieliśmy sobie, jeden i drugi dał najpiękniejsze ofiary z tego, co miał. A czy ktoś z was wie, słyszał kiedyś, dlaczego Bóg ofiary Kaina nie przyjął? No właśnie, niektórzy tak myślą, że była nieszczera. Ja myślę, że ona była szczera. I on chciał dać Bogu najlepsze z tego, co miał. Ale tam było coś bardzo ważnego, co Bóg chciał pokazać, tak? Bardzo dobrą stronę zmierzasz. Pamiętacie, co się wydarzyło, kiedy nasi pierwsze rodzice, Adam i Ewa, zgrzeszyli i skryli się przed Bogiem, uczynili sobie przykrycie. Pamiętacie, na jaki pomysł wpadli? Z czego sobie? Liście figowe. Tak? Wzięli sobie roślinki, poprzykrywali się, bo tak jakoś im było dziwnie w tym stanie stanąć przed Bogiem. Czy Bóg przyjął to przykrycie, czy coś innego? A no właśnie. Przeczytajmy sobie może nawet obydwa wersety. Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, werset 7. Najpierw to, co oni zrobili. 3 rozdział, werset 7. Kto przeczyta? Tutaj po tej stronie patrzę. Tak? Nikt nie ma tutaj Biblii, nikt nie znalazł? Będzie, proszę. 3 rozdział, werset 7.
Wtedy otworzyły się oczy i obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaskę.
Dziękuję. I może przeczytaj zaraz werset 21. Zobaczymy, co uczynił Bóg.
I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skóry i przyodział ich.
Dobrze. Czyli zobaczcie, Bóg nie przyjął tego przykrycia, które uczynili Adam i Ewa, ale żeby mieć skórę ze zwierzęcia, co trzeba z tym zwierzęciem najpierw zrobić?
Zabić.
Tak. I teraz chciał przez to pokazać bardzo ważną rzecz. Odczytamy sobie teraz jeszcze to, co w liście apostoła Pawła do Hebrajczyków mamy powiedziane, albo w niektórych Bibliach jest Żydów, 9 rozdział i werset 22. Kto by nam odczytał list do Hebrajczyków 9:22? Proszę bardzo.
A według zakonu nie miał wszystko bywa oczyszczany krwią i bez rozlania krwi nie ma oczyszczania.
Dziękuję bardzo. Czyli zobaczcie, Bóg chciał pokazać, że żeby ofiara była przyjęta przez Boga, to powinna być ofiara związana ze zwierzęciem. Tutaj mieliśmy powiedziane, że miało to wskazać na przyszłą, jeszcze większą ofiarę, ofiarę naszego Pana. Ja myślę, że gdyby Kain zadał to pytanie, Panie Boże, dlaczego nie przyjąłeś mojej ofiary, to Bóg by mu to wyjaśnił. Nie dlatego, że Ty coś złego uczyniłeś, że może Twoje owoce i warzywa mi się nie podobały, ale żeby pokazać na coś ważniejszego. Ale pamiętacie, czy Kain takie pytanie zadał? No niestety nie. I teraz przeczytamy sobie werset 7, czyli wracamy do 4 rozdziału. Werset 7, może ktoś by nam przeczytał. Proszę.
Werset 7. A jeśli dobrze czynić będziesz, nie będziesz wywyższony, a jeśli nie będziesz dobrze czynił, jak grzech leży, a do ciebie chódź, bo będzie, a ty nad nim panować będziesz.
Dziękuję. Czyli teraz zobaczcie, Bóg pokazuje, że zna stan serca, który zaczął być w Kainie. I wskazuje mu jedną ważną rzecz, że twoja twarz byłaby wesoła, byłaby radosna, gdybyś zamierzał uczynić coś dobrego i wskazał mu, że to, co ja widzę, co się pojawia w twoim umyśle i co zaczyna przychodzić do twojego serca, to nie jest dobra rzecz. Że to jest coś, co cię kusi do uczynienia czegoś złego, ale wskazuje mu, zapanuj nad tym uczuciem. Nie pozwól, żeby te uczucie wtargnęło do twojego serca. I drodzy, zobaczcie, spróbujmy zobaczyć, jak na razie postępował Kain i jakie wnioski można z tego wyciągnąć. Kiedy ofiarował swoją ofiarę, uczynił rzecz słuszną i dobrą. Kiedy zauważył, że jego ofiara nie została przyjęta, to pozwolił na to, żeby w jego umyśle i w jego sercu pojawiły się niewłaściwe myśli. Myślę, że kiedyś słyszeliście taki przykład o ptakach, które latają nad naszą głową, że nie możemy im zabronić. Ale pamiętacie, co w tym przykładzie było odnośnie tego, czego, na co nie powinniśmy pozwolić takim ptakom? Pamięta ktoś z was taki przykład? Tak, dobrze, bardzo dobrze pamiętasz. Nie oczywiście, myślę, że nikt z was nie wpadłby na taki pomysł, że jakby mu ptak usiadł na głowie, to on by cierpliwie czekał, aż ptaszek mu uwije gniazdko i tam w tym gniazdku będzie u niego mieszkać. A to dotyczy myśli. Są bardzo różne myśli, które, jak to się mówi, przychodzą nam do głowy. Tak? Chciałbyś? No, widać, że lubisz ptaszki. Tak? Ale wyobraź sobie, jakby on tak faktycznie mieszkał i coś tam pewne rzeczy robił, które by ci się chyba nie podobały, co? Nie zawsze by to takie było przyjemne. No ale teraz pomyślcie o jednej właśnie rzeczy. Słuchajcie, czy zawsze to, co wam przychodzi do głowy, jest słuszne i właściwe? Przychodzą wam czasami do głowy jakieś takie, niektórzy mówią, głupie myśli? No przychodzą. A wiecie, jaka jest różnica między myśleniem w głowie, a myśleniem w sercu? Ktoś by nam powiedział, o co to chodzi? Myślenie w głowie, a myślenie w sercu. Czym to się różni? Tak? Masz jakiś pomysł? Tak. A no właśnie. Słuchajcie, bo jeżeli czasami na przykład ktoś coś widzi i chętnie by coś zbroił, przyszło mu do głowy, a tam może bym gdzieś coś dokuczył komuś. To jest na razie myślenie w głowie. Taki pomysł nam przyszedł. Ale jeżeli teraz zaczniemy się zastanawiać, no tak, jakby mu to dokuczyć, jak to zrobić, jak to pokombinować, żeby on coś cierpiał albo ona, to już zaczyna być myślenie w sercu, a wtedy bardzo łatwo jest przejść do czynów w tym momencie. Na pewno pamiętacie taki przykład bardzo mocny, który jest pokazany w 1 Piotra, 5 rozdział, werset 28. Kto by nam przeczytał 1 Piotra 5,8? Pierwszy list Piotra 5,8. Tam apostoł Piotr takiego bardzo mocnego porównania używa, biorąc pod uwagę właśnie przeciwnika, który bardzo chce, żeby nam te myśli przeszły do serca. Proszę bardzo.
Proszę. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik nas, diabeł, chodzi wokoło jak lepeczący, szukając kogo by pochłonąć.
Dziękuję. O, słuchajcie, na pewno... No może nie zawsze widzieliście gdzieś wolno biegającego lwa. Nie wiem, czy to byłoby takie miłe spotkanie, ewentualnie w ogrodzie zoologicznym, ale jak widzieliście gdzieś tam na filmach, jak lwy polują, to zauważyliście, że one się właśnie czają gdzieś tak w pobliżu ofiary i wykorzystują każde jej zagapienie i każde słabość, żeby ją napaść, no i oczywiście zjeść, tak? I tak samo jest przeciwnikiem, i tak samo działo się w odniesieniu do Kaina. Czy jeszcze wam przychodzi do głowy jakiś przykład człowieka, który nie zapanował nad sobą i pozwolił, żeby te złe myśli przeszły z jego głowy do jego serca, a później obróciły się w bardzo złe czyny? Tak? Ale taki biblijny przykład, bo tu oczywiście można podawać z historii masę takich niestety bardzo niedobrych ludzi, którzy tak czynili. Właśnie, czyli kto na przykład? Judasz, oczywiście. No taki najbardziej znamienity przykład z Nowego Testamentu to jest Judasza, który uległ podszeptom przeciwnika. A co jest ze Starego Testamentu? Tak? A w którym momencie? Bo Dawid miał bardzo różne momenty w swoim życiu i wzlotów i upadków. A co by ci przyszło do głowy z jego życia, kiedy on faktycznie źle uczynił?
Kiedy specjalnie kazał oczy i nikt każdy go zostawił z jednego żołnierza.
Tak, czyli chodziło o Uriasza, tak, dobrze pamiętasz, tak, kiedy spodobała mu się jego żona, tak, doszedł do wniosku, że jak Uriasza gdzieś tak wystawi, żeby będzie na początku, na samym przodzie wojska, no to w tym bitewnym zamieszaniu, jak ktoś go zabije, to nie będą to jego ręce. Tak, oczywiście. Można wiele takich rzeczy znaleźć, tak, a ja jeszcze chciałbym inny przykład podać i odwołamy się tutaj do pierwszej księgi Samuelowej, do 18 rozdziału, pierwsza Samuelowa, 18 rozdział, od 10 do 12. Kto by nam przeczytał? Pierwsza Samuelowa, 18, od 10 do 12. Już widzę rękę w górze, proszę bardzo. 18 rozdział, od 10 do 12.
I stało się drugiego dnia, że przypadł Duch Boży zły na Saula i prorokował po środku domu, a Dawid grał ręką swoją dnia onego, jako i przedtem, a Saul miał włócznię w ręce swej. Ucisnął Saul włócznię, mówiąc: przebij Dawida aż ku ścianie. Ale się uchylił Dawid przed nim po dwa kroki.
Dziękuję. Jak pamiętacie, to nie było jedyne wydarzenie, kiedy Saul próbował zabić Dawida. I w takich momentach właśnie, kiedy nie zapanował nad sobą, to czyhał na jego życie. I na pewno, jakby nieopatrzność pańska, mogłoby się to bardzo źle skończyć. No ale teraz słuchajcie, to były dawne wydarzenia, natomiast myślę, że oczywiście nikomu z nas, nikomu z chrześcijan nie przyszłoby do głowy, żeby zadać komuś fizyczną śmierć, żeby czyhać na czyjeś życie. Ale przeczytamy sobie pierwszy list Jana, 3 rozdział, werset 15, który pokazuje, że z punktu widzenia prawa Bożego, nawet jeżeli kogoś byśmy fizycznie nie zabili, to możemy być bardzo podobnie potraktowani. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, werset 15. Damy przywilej tej lewej stronie. Kto by znalazł? Tak? Proszę bardzo.
Już. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, a miał żywot.
Czekaj, bo pierwszy Jana, tak? Bo coś, bo to Ewangelia Jana, poczekaj, tak? Pierwszy Jana 3:15. Beniu, proszę bardzo.
Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego.
Dziękuję bardzo. Z tego, co wiem, mieliście już tutaj przypomnianą historię, bardzo na początku smutną historię, ale dobrze się kończącą, jednego z mężów Starego Testamentu, który sam na sobie również doznał wielkiej nienawiści. Oczywiście Józef, od swoich braci. Czy to nie przypomina bardzo tą historię? Od kogo ucierpiał Abel? Od swojego brata. Od kogo ucierpiał Józef? No od swoich braci. Od osoby najbliższej. I tak jak przeczytaliśmy ten werset, zobaczcie, że z punktu widzenia Bożego mamy powiedziane, że nienawiść jest zabójstwem. Bardzo mocne sformułowanie. A gdybyśmy tak prześledzili całe swoje życie, tak, no wasze krótkie, moje troszeczkę dłuższe, to myślę, że znaleźlibyśmy taki moment, w którym nie bardzo przyjemne uczucia pojawiły się w naszych sercach wobec drugiego człowieka. A tutaj mamy powiedziane, że mamy czuwać nad tym, żeby czegoś takiego nie było. Czy zdarzyło się wam, że pozwoliliście, żeby takie uczucia gniewu, czy złości, czy nienawiści przeszły z waszego umysłu do waszego serca? Czy komuś tak puściły nerwy i tak... No właśnie. I sami wiecie, i to w pewnym momencie, jak człowiek już ochłonie, jest to dla niego bardzo przykre i dla tej drugiej osoby w szczególności bardzo przykre. I teraz słuchajcie, co tutaj jest bardzo ważne. Kain nie był uważany jeszcze za człowieka złego i grzesznego, kiedy, jak powiedzieliśmy, w jego głowie na razie były złe myśli, ale w jego głowie, bo te myśli wysuwał mu przeciwnik, ale dopiero wtedy, kiedy to przeszło do serca, to wtedy było rzeczą złą i rzeczą niewłaściwą. Przeczytajmy sobie jeszcze list Jakuba, 1 rozdział, werset 15. bo tam mamy powiedziane, jak to właśnie przechodzi, jak to się rozwija. Kto by nam przeczytał Jakub 1:15? Tak? Proszę Cię bardzo.
Potem, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć.
Dziękuję bardzo. Jak to można zrozumieć? Te słowa. Tak, ale zobaczcie, jaki tu jest początek. Jeżeli pojawi się coś w naszym umyśle, tak, i my to przejmiemy do naszego serca, to zaczyna być wtedy niesłuszne i niewłaściwe, a jeżeli to wykonamy, no to wtedy jest to zupełnie niesłuszne i niewłaściwe. Myślę, że niedawno na konwencji słyszeliście jeden brat z Ukrainy, nie będę mówił jaki, bo może wy sami przypomnicie, mówił o taki był trudny temat, który jak powiedział na początku, to wszyscy się tak zastanawiali, tak, o co mu chodzi. A on tam wspomniał tak o takim jednym słowie, w jego temacie było, o klinie. Pamiętacie, o co chodziło w tym wykładzie? Gdzie to było na konwencji? Kto pamięta? Suścu, masz zupełną rację. A pamiętasz, o co chodziło w tym wykładzie? Do czego ten przykład klina był używany? Pamiętasz, o co to chodziło w tym przykładzie? Bo do czego się takie kliny używa? Tak? Ktoś jeszcze ma jak tak? Co pan?
Jakieś małe
dziury na
naszym charakterze, żeby tam wchodzić ten klin.
Dobrze. Dobrze, tak jest. I to był taki przykład z życia użyty. Do czego? Do czego takie kliny są w codziennym życiu przez wiele osób w wielu zawodach używane? Do czego się takie kliny używa? Pamiętacie? Tak? Do rozłupywania drewna, oczywiście. Może nawet wy na obozie używacie wtedy, kiedy macie duży pieniek i trzeba go rozbić, ale pamiętacie, tam było nawet coś takiego, że jak się rozłupuje skałę, co wystarczy zrobić? Tak. Właśnie. I teraz, a dlaczego? Co się wtedy dzieje z tą... Właśnie. Dlaczego ja do tego przykładu wracam? Jak myślicie, czy to było tak w odniesieniu do Kaina, że z dnia na dzień przeciwnik mu podpowiedział, słuchaj, zabij swojego brata. Problem się skończy. Ja myślę, że na początku zaczął mu sączyć taki jad. Po troszkę. Ale słuchajcie, czy on zaraz przyszedł do niego i powiedział mu, ty musisz nienawidzieć swojego brata, musisz go zabić? No ja myślę, że zaczął zupełnie inaczej. Co wam przychodzi do głowy? Jakie pierwsze myśli mógł podsuwać Kainowi jako przyjaciel jego wielki? Tak? No ale to by wtedy nie było w jego sercu takiej niechęci i nienawiści do Kaina i do Abla i do Boga, tak?
Że to niesprawiedliwe.
Pierwsze, że niesprawiedliwe. Czyli, że Bóg uczynił niesprawiedliwie, to na pewno. Co jeszcze, tak?
Zazdrość.
A no właśnie. I teraz właśnie zazdrość w stosunku do kogo?
Do Abla.
Do Abla. I teraz zobaczcie, dziwna rzecz. Dlaczego to podkreślam? Czy Abel w czymkolwiek zawinił, że jego ofiara została przyjęta? Nie. A jak dzisiaj przypominaliśmy sobie historię Józefa. Czy Józef czymkolwiek zawinił, że jego ojciec kupił mu taką wyjątkową szatę, której nie dostali bracia?
Nie.
Tak. Czy Józef czymkolwiek zawinił, że mu się śniły sny?
Nie.
A wobec kogo obróciła się nienawiść i braci Józefa i Kaina? Czy wobec Boga przede wszystkim? No wobec braci Józefa albo wobec Abla. Czyli ta sytuacja pokazuje, że przeciwnik stara się na początku podejść każdego i powiedzieć mu tak, no zobacz, ty taki sprawiedliwy, ty taki dobry, ty z takiego szczerego serca starałeś się złożyć tą ofiarę, a Bóg cię nie docenia. Bóg cię nie zauważył. Bóg pogardził twoją ofiarą. I co robił przez długi okres czasu? Ten kołek drewniany codziennie podlewał. Aż co się wydarzyło? Aż jego serce symbolicznie, można powiedzieć, pękło. Był gotowy do tego, żeby popełnić no, jeden z najgorszych czynów, jaki można uczynić, zamordowanie kogoś, no to to jest straszne przestępstwo, a jeszcze zamordowanie własnego brata, no to to jest coś, co naprawdę bardzo jest przykre. Chciałbym, abyśmy jeszcze przypomnieli sobie taki wspaniały werset, który podał nam Salomon, taką myśl. Przypowieści Salomonowe, 4 rozdział, werset 23. Kto by nam przypomniał? Jest on bardzo często czytany, a chodzi o to, żeby nie pozwolić, żeby właśnie przeciwnik wbił nam klin w nasze serce. Żeby każdą taką szparkę zaraz zasmarować, żeby nie było gdzie wbić. Kto przeczyta nam przypowieści 4:23? Tak? Proszę bardzo.
Czujniej niż wszystkiego innego strzelstwo do serca, bo z niego tkwi źródło życia.
Dziękuję bardzo. Czyli zobaczcie, to jest to, o czym mówiliśmy, różnica między myśleniem w głowie a myśleniem w sercu. Żeby nasze serce nie pękło i nie wylała się jakaś złe uczucia, nienawiść, musimy bardzo pilnować, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Ale teraz chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na bardzo dziwne zachowanie, które pojawiło się w momencie, kiedy już tego złego czynu dokonał. Bo teraz tak, kto by nam przeczytał, przypomniał jeszcze raz werset 9. Kto nam przeczyta werset 9? Proszę. Jakoś takie mam wrażenie, że tu 4 osoby potrafią czytać, no?
Żył pan do Kaina.
Proszę.
Gdzie jest Abel, brat twój, który odpowiedział? Nie wiem. I zalił ja z tłuszkiem brata mego.
Tak. Teraz zobaczcie. Dwie rzeczy. Pan Bóg pyta Kaina, gdzież jest Abel, brat twój? Znowu. Jak myślicie, Pan Bóg nie wiedział, co się stało? Oczywiście, że doskonale wiedział. Tak? Właśnie. Znowu pytanie retoryczne. Do czego one miało pobudzić Kaina? Żeby powiedział, Panie Boże, zgrzeszyłem, uczyniłem źle, żeby żałował, żeby pokutował, żeby przyznał się, wyznał swój grzech. Tak?
No tak, ale zamiast tego znowu zgrzeszył, bo tak. Skłamał.
Tak. I teraz słuchajcie, zadał pytanie, takie, można powiedzieć, nawet bardzo niegrzeczne pytanie. Bo to tak można powiedzieć, jeżeli on mówi do Pana Boga, a czy ja jestem stróżem mojego brata, czyli na zasadzie, ty się mnie pytasz, a co to ja go mam pilnować? Bardzo nieładnie się odezwał, to było naprawdę... I można powiedzieć, styl tej odpowiedzi był niewłaściwy. I teraz słuchajcie... Zwróćmy uwagę tutaj na kilka rzeczy, które się dzieją. To pytanie, które Bóg zadał, mogło troszeczkę na początku sugerować niewiedzę, ale ja myślę, że jednak Kain zdawał sobie sprawę, że Bóg wie wszystko i że na pewno nie w tym celu zadał pytanie. Ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Jak myślicie? Skoro powiedzieliśmy wcześniej, że Pan Bóg znał stan serca Kaina, wiedział, że do tego dojdzie, że Kain zabije swojego brata? Czy nie wiedział?
Wiedział.
No to ktoś może powiedzieć, jak to? Pan Bóg wiedział, widział, co się dzieje, a nie zapobiegł śmierci? Nie powstrzymał ręki Kaina, żeby zabił swojego brata? Jeszcze raz? Właśnie. Zwróćcie uwagę na to, powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Pomagał jak tylko mógł. Powiedzieliśmy, zadawał pytanie, wskazywał na stan serca, mówił mu, jak może z tego stanu wyjść, ofiarował swoją pomoc, ale czego nie uczynił? Nie powstrzymał go na siłę. Dlaczego? Bo jak doskonale pamiętacie, Bóg, jak stworzył naszych pierwszych rodziców, to nie stworzył ich jako roboty, żeby musieli wykonywać to, co On chce, tylko tak, czyli obdarzeni wolną wolą. I teraz niektórzy ludzie mogą się dziwić, obserwując to zachowanie, czy obserwując w ogóle zachowanie Boga, dlaczego Pan Bóg nie powstrzymuje rąk żadnego mordercy na ziemi. Jak myślicie, jak to by można było ludziom wytłumaczyć? Bo są tacy ludzie, którzy mówią... Ty mówisz, że jest Pan Bóg, jakby był Pan Bóg, to by powstrzymywał morderców, złodziei, przestępców. Nie doprowadzałoby to do tego, co się dzieje na ziemi. Nie byłoby wojen, nie byłoby obozów. Jak to można wytłumaczyć? Dlaczego Pan nie powstrzymał ręki Kaina? Macie jakiś pomysł? Tak? Znacie, to też Pan chce, żeby Bóg chce objawić, jakie będzie nasze zachowanie, ale tak.
Pan Bóg też chce, żebyśmy poznali grzech i później.
Właśnie. Ano właśnie. Słuchajcie, jest taka bardzo cenna lekcja, którą musi przeżyć całą ludzkość, dozwolenie na zło, żeby ludzie widzieli, do czego doprowadza zło i żeby w przyszłości mogli świadomie wybrać dobro. A to jest właśnie bardzo cenna lekcja. Ale chciałbym jeszcze, żebyśmy zwrócili uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Na to pytanie, czy ja jestem stróżem mojego brata. W jakim stopniu my wszyscy możemy być, czy powinniśmy być stróżami jedni drugich, pilnujący jedni drugich. Jak, czy jesteśmy odpowiedzialni za naszego brata, czy naszą siostrę? Słuchajcie, wy jesteście tutaj w bardzo dużej grupie, w bardzo dużej społeczności. Czy gdybym wam powiedział, słuchajcie, to powinno być tak, że nawet jak widzicie, że ktoś jest smutny, że ktoś jest przygnębiony, płacze, że widać, że coś się z nim dzieje, to powinniście pomyśleć sobie, a czy ja jestem stróżem mojego brata, co mnie to obchodzi? Popatrzeć na zasadzie, masz problem, twój problem. To byłoby właściwe podejście? Tak to powinno się odbywać? No myślę, że logicznie mówicie, na pewno nie. Ale gdybym wam powiedział tak, że powinniście wszystkich o wszystko pytać, o każde najdrobniejsze rzeczy, wchodzić w każdy szczegół, żebyście chcieli wiedzieć wszystko o wszystkich, to byście powiedzieli, że to też jest dobra postawa? No też nie. To trzeba znaleźć właśnie taki złoty środek. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie przeczytali taki werset z pierwszego listu do Koryntum, 12 rozdział, werset 26, który pokazuje, że my wszyscy jesteśmy rodziną duchową. Tu wielu z was jest połączonych więzami, można powiedzieć, również rodzinnymi, tak? Ale jest coś jeszcze ważniejszego, rodzina duchowa. Kto by nam przeczytał 1 Koryntum 12, 26? Proszę bardzo. Tak.
Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci, jeden człowiek raduje się z nim wszystkie członki.
Dziękuję bardzo. Słuchajcie, jak pamiętacie, tam jest taki przykład ciała Chrystusowego i poszczególnych członków, tak? Że wszyscy pełnią jakąś funkcję. I teraz zobaczcie, wynikałoby z tego, że jeżeli zauważycie, że ktoś jest smutny, ktoś jest przygnębiony, ma jakiś problem, to dobrze jest okazać zainteresowanie, podejść, zapytać, czy można w czymś pomóc, dlaczego ktoś jest smutny. Może wystarczy krótka rozmowa, słowo pociechy i okazanie komuś zainteresowania w takich sytuacjach jest no, takim balsamem, który jest na serce. Jest to naprawdę, myślę, że kiedyś mieliście taką sytuację, kiedy ktoś widząc wasze przygnębienie, smutek, problem, podszedł do was, porozmawiał z wami i na pewno wam było zdecydowanie lżej i zdecydowanie lepiej. Przeczytamy sobie również Ewangelię Jana, 13 rozdział, werset 34. Ewangelię Jana, 13 rozdział, werset 34. Kto by nam przeczytał? Tak? Tutaj jakoś tak malutko. Proszę bardzo. O, bardzo ładnie, że się słyszysz.
Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali. Jako ja was miłował, abyście się społecznie miłowali.
Dziękuję. Czyli zobaczcie, to przykazanie miłości, w szczególności właśnie w takich grupach, jest bardzo ważne, aby okazywać miłość jeden wobec drugiego. Nie zadawać tego pytania, które zadał Kain, czy ja jestem stróżem mojego brata, bo byłoby to nieładne. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś taką regułę Konfucjusza, który jest przez bardzo wielu, to był filozof, który jest przez wielu ludzi bardzo doceniany. Jaką on zasadę i regułę podał postępowania? Tam było coś nie, żebyśmy czegoś nie robili. Ktoś słyszał? Bardzo dobrze. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Dobra zasada? No bardzo dobra, tak? Jakbyśmy czegoś nie chcieli, żeby ktoś nam coś robił, no to nieładnie byłoby, gdybyśmy my to wykonywali. Ale zasada biblijna, tak zwana złota reguła, jest jeszcze mądrzejsza. Kto ją pamięta? Kto pamięta złotą? Tak? Proszę cię bardzo.
A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wyliczyńcie taki, bo jest zakon przyszłości.
Super, dziękuję bardzo. To teraz zobaczcie, która zasada jest mądrzejsza? Tu było nie czyń, co tobie nie miło, a tutaj czyń, co byś chciał. I teraz zobaczcie. Jeżeli wy byście chcieli, żeby ktoś się wami zainteresował, żeby z wami porozmawiał, żeby was nie omijał, żeby się do was uśmiechnął, bo nawet, jak doskonale wiecie, jeżeli uśmiechniemy się do kogoś, przechodząc koło niego, patrząc na niego, to jest to już odczuwane jako coś bardzo przyjemnego. Jak ktoś nas tak mija obojętnie, to traktujemy, no nie zależy mu w ogóle na mnie, czy ja tu jestem, czy mnie nie ma. Jak się uśmiechnie, jak wykona jakiś miły gest, odezwie się jakimś jednym słowem, zapyta się, to wtedy jest to właśnie ta zasada, czyńmy coś, co byśmy chcieli. Niektórzy ludzie mówią tak, jestem w jakiejś grupie i jeszcze nikt się do mnie nie odezwał. A kiedy się zapytamy, a ty z kimś, do kogoś się odezwałeś? Uśmiechnąłeś się do kogoś? Porozmawiałeś z kimś? Nie. No to teraz na co tu czekać? Myślę, że właśnie samemu trzeba od tego zacząć, żeby zastosować tą złotą regułę. Powoli zbliżamy się do końca i czas na podsumowanie tego, co tutaj powiedzieliśmy. Oczywiście patrzyliśmy na to wydarzenie tylko z takiego bardzo wąskiego punktu widzenia dotyczącego postępowania człowieka. I na podsumowanie chciałbym, żebyście zapamiętali właśnie przede wszystkim kilka takich bardzo ważnych rzeczy. Powiedzieliśmy sobie, że tak jak działo się to w wypadku Kaina, pozwolił na to, żeby niewłaściwe myśli przeszły z jego głowy do jego serca. Że Bóg mu w tym chciał pomóc, żeby mu wskazać. I czasami, kiedy wy będziecie mieć jakieś przykre doświadczenia w życiu, kiedy ktoś wam coś złego uczyni i wtedy przeciwnik przyjdzie do was jako wasz wielki przyjaciel i powie, no jak to? Taka niesprawiedliwość wam się wydarzyło. To jest niesamowite, że ty to tak cierpisz, zrób coś. To zastanówcie się, czy faktycznie macie tak postąpić. Czy to jest dobre postępowanie i dobre zachowanie, żeby nie obróciło się to w taką ślepą nienawiść, jaką wykazał Kain wobec swojego brata Abla. Bo to, jak zauważyliście z tej historii, bardzo źle się kończy. I to, co powiedzieliśmy na temat stróżowania, czyli czuwania nad innymi braćmi i siostrami. Żebyśmy byli, ale w takim rozsądnym tego słowa znaczeniu, stróżami jedni drugi. Żebyśmy się nimi interesowali, rozmawiali, uśmiechali się, pytali się, oczywiście z wyczuciem, delikatnością, ale okazywali to zainteresowanie, bo myślę, że tego również wszyscy oczekujemy jedni od drugich. I życzę wam, żeby właśnie w ciągu waszego pobytu, żebyście mieli dużo takich sytuacji, w których okaże się, że jesteście stróżami swoich braci i sióstr, którzy tutaj są właśnie na tym obozie i życzę błogosławieństwa Bożego z tych rozważań. Dziękuję wam bardzo za uwagę.